co tak naprawdę stało się w Lubinie. W piątek zmarł tam 34-latek, którego zatrzymała policja. Ratownik medyczny twierdzi, że gdy przyjechał na miejsce, Bartek S. już nie żył. Z kolei policja utrzymuje, że w ręce medyków przekazali go żywego. Film z brutalnej interwencji trafił do sieci. Wczoraj pod komendą policji w Lubinie odbyła się demonstracja, doszło do zamieszek. Pokażemy Państwu, jak wyglądały okiem przechodnia. Wśród zatrzymanych są nawet 15-latkowie. O tym, co teraz dzieje się w Lubinie, porozmawiamy z posłem Piotrem Borysem z Koalicji Obywatelskiej, który prowadzi interwencję w tej sprawie, a także z prawnikiem mecenasem Andrzejem Turczynem, którego zapytamy, co grozi policjantom i czy sprawa Bartka S. skończy się podobnie jak sprawa George'a Floyda w Stanach Zjednoczonych. To jest program Idź Pod Prąd na żywo. Eunika Chojecka, zapraszam. Witam wszystkich. Czekamy na Wasze komentarze, na Wasze pytania i głosy w tej sprawie na czacie na YouTubie, a także na Twitterze, na Facebooku IPPTV. Ten hashtag obowiązuje dzisiaj nieprzerwanie. Ze mną w studiu pastor Paweł Chojecki, redaktor naczelny telewizji Idź Pod Prąd. Witam Cię serdecznie.
Witam Ciebie i Państwa.
I szef wiadomości Idź Pod Prąd, Cezary Kłosowicz. Witam również.
Dzień dobry.
Zaraz, drodzy Państwo, przejdziemy do komentowania tej sprawy, ale chciałam na początku pokazać fragment interwencji policji właśnie w sprawie Bartka S. I wracamy za moment. Do tego zdarzenia doszło w piątek, a w niedzielę pod komendą policji w Lubinie odbyły się zamieszki. Był tam jeden z naszych widzów i teraz krótki materiał, jak wyglądały te zamieszki okiem przechodnia. Prosimy ten materiał i wracamy za chwilę. Cezary Kłosowicz, co wydarzyło się w Lubinie? Jakie było tło całej sytuacji?
No według tego, co wiemy, co nam przekazały media, to w piątek o 6 rano właśnie 34-letni Bartek S pod oknami domu swojej rodziny no, rzucał żwirem coś i wezwała policję jego matka.
Czyli jego matka wezwała policję na swojego syna.
Tak, przekazała też, że syn nadużywa narkotyków. Prawdopodobnie podejrzewała, że może jest pod wpływem. On też, jak później się dowiedzieliśmy wcześniej, był na jakimś leczeniu. Przyjechała policja. No, interwencja wyglądała tak mniej więcej jak widzieliśmy. Dwóch, potem trzech policjantów próbowało tego mężczyznę
obezwładnić
i wprowadzić do samochodu. Potem podchodzi jeszcze jeden nieumundurowany mężczyzna, widzimy w białej bluzie z jakimiś torbami, i pomaga policjantom. Prawdopodobnie też policjant, tylko nieumundurowany, nie wiemy do końca. No i wiemy, że Bartek S. zmarł. I tu się pojawiają rozbieżności, kiedy policja twierdzi, że kiedy przekazywała go pogotowiu, to jeszcze żył. Natomiast no, ratownicy, co wiemy z dokumentu ujawnionego przez posła Piotra Borysa, stwierdzili, że już nie żył, kiedy przyjechali na miejsce. No, zostali wezwani dość późno, można powiedzieć. No, myślę, że wypadałoby, kiedy wiedzieli policjanci, do kogo jadą, to już profilaktycznie
wezwać karetkę.
Natomiast
z Piotrem Borysem
teraz
z Koalicji Obywatelskiej za chwilę porozmawiamy. Rzeczywiście on prowadzi interwencję poselską.
Następna rzecz, której dowiedzieliśmy się dzisiaj, to pełnomocnik rodziny Bartka S. przekazał, że według informacji, jakie ma od medyków, już sekcja zwłok została przeprowadzona, ale jej wyniki nie są oficjalnie ujawnione. Natomiast pełnomocnik rodziny twierdzi, że doszło do złamania krtani, na skutek czego syn moich klientów się udusił. Jeszcze tylko czekamy na opinię biegłych medyków, którzy to potwierdzą. Ja już wiem dzisiaj ze środowiska medycznego, że jest to pewna informacja, jest to po prostu zabójstwo, tak powiedział w Radiu Wrocław.
Pastor Paweł Chojecki, jak ty na gorąco oceniasz tę sytuację, no, okiem dziennikarza?
No, po pierwsze, to jest jakiś żenujący poziom wyszkolenia policji. On coraz gorszy jest od lat, coraz niższe kwalifikacje, jeśli chodzi o przyjmowanie do służby. Przecież rzeczywiście no tu chuligański wybryk, no to powinna być prosta interwencja, nie zakończona zabójstwem. Dalej widzę tu matactwo w śledztwie. Tu podejrzana jest rola prokuratury. O tym będziemy jeszcze więcej mówić. I widać ewidentnie brak zaufania społecznego, bo tutaj nikt nie nawiązał dialogu ani z rodziną, ani z mieszkańcami Lubina. No i doszło do takich naprawdę no, scen, które już stawiają, prowadzą do destabilizacji państwa, jeśli by się pojawiły nie tylko lokalnie, ale w całej Polsce. Ogólnie widać, że Prawo i Sprawiedliwość nie radzi sobie ze służbami. To jest najprostszy wniosek z tej sprawy.
Piotr Borys, Koalicja Obywatelska, jest naszym gościem. Prosimy teraz materiał z naszej rozmowy i wracamy za chwilę z waszymi komentarzami. Z nami jest Piotr Borys, prawnik i poseł Koalicji Obywatelskiej. Witamy w telewizji Idź Pod Prąd.
Dzień dobry, witam proszę państwa.
Dzień dobry, panie pośle. Co według pana informacji stało się w piątek w Lubinie?
Przede wszystkim należy ustalić bardzo precyzyjnie stan faktyczny, co się wydarzyło. Rodzina, dokładnie mama, poprosiła o interwencję policji w stosunku do swojego syna Bartka, który był prawdopodobnie pod wpływem jakichś środków odurzających. W wyniku tej interwencji chłopak zmarł. Jak się okazało później, po wnikliwej analizie dokumentów, które otrzymała rodzina, zgon nastąpił w miejscu interwencji policji, a więc bezpośrednio pod blokiem przy komendzie powiatowej policji w Lubinie. No, w trakcie tego całego zdarzenia, kilka godzin po tym zdarzeniu, policja siłą odebrała mamie i cioci telefon, nie mając nakazu prokuratury, a więc zabezpieczono środki w taki bardzo niefortunny sposób, siłowy sposób. Następnie okazało się, że policja przekazała nieprecyzyjną, moim zdaniem nieprawdziwą informację o miejscu zgonu Bartka. Otóż początkowo można było wnioskować, że to był szpital.
No właśnie,
później okazało się, że szpital jednocześnie się od tego odciął. Myśmy to sprawdzili, ja to sprawdziłem osobiście. A na końcu w piśmie z prokuratury okazało się, że ten chłopak zmarł po prostu na chodniku. I taki jest stan faktyczny. Widzieliśmy te nagrania, które rodzina zabezpieczyła z kamery przemysłowej, przepraszam, jednego ze sklepów. To tam jednoznacznie widać jakby ten sposób interwencji policji. Chyba niefortunny bardzo, zakończony tragicznie.
Panie pośle, pana zdaniem to policja jest odpowiedzialna za śmierć tego 34-latka?
Nie, pani, ja nie chcę w żaden sposób forować wyroków, dlatego że wiem jedno, że przecież ci policjanci nie przyjechali z intencją tego, aby Bartek umarł czy zginął. Przyjechali ratować jakby sytuację. Natomiast zastrzeżenia, które się pojawiły, po pierwsze, dlaczego tak długo dostosowano metodę podduszania zamiast założyć kajdanki, jeżeli ktoś jest nadpobudliwy, i to, że nie udzielono pomocy reanimacyjnej do czasu przyjazdu karetki, to są pytania, które należy postawić w tej sprawie i dopiero po sekcji określić tak naprawdę przyczynę zgonu. Wiemy dzisiaj, że nie mówił jakby prawdy rzecznik Komendy Wojewódzkiej Policji w dniu wczorajszym, że ten Bartek miał czynności życiowe, kiedy przyjechała karetka. Otóż na podstawie pisma, które upubliczniłem z prokuratury, wynika, że jak przyjechali ratownicy medyczni, już nie było czynności życiowych i ten ratownik, lekarz stwierdzili de facto zgon na miejscu. Więc nie może być sytuacji takiej, że co innego mówi ratownik medyczny i prokuratora, a co innego mówi policja. W tej sprawie potrzebne jest wyjaśnienie całej prawdy, rzetelnie, obiektywnie, żeby móc cokolwiek powiedzieć i jakiekolwiek wyroki forować. Ja przestrzegam i bym prosił o to, żebyśmy poczekali do końca tej sprawy. Wiem, że filmy są bardzo bulwersujące. Wiem, że być może popełniono błędy przy interwencji policji.
Panie pośle, a jeśli chodzi o prokuraturę...
Nie możemy absolutnie jeszcze forować wyroków. O to bym prosił, żebyśmy się naprawdę z tym trzymali, nawet jeżeli te filmy są tak brutalne i tak jednoznaczne.
Jeśli chodzi o prokuraturę, jakie działania, czy jakie problemy w działaniu prokuratury pan widzi przy tej sprawie?
Więc ja trochę jakby nie mogę zrozumieć jednej sytuacji. Myśmy w dniu wczorajszym z ojcem Bartka, tego chłopaka, który nie żyje, z ojcem byliśmy w prokuraturze, po pierwsze, żeby dać możliwość wymiany informacji, żeby rodzina mogła przekazać numery telefonów, aby być na bieżąco informowaną o wszystkich czynnościach. Rodzina w sobotę już, a więc dzień po tej śmierci, wystąpiła z wnioskiem o możliwość zobaczenia ciała swojego syna. I taka de facto zgoda została wydana, że dokładnie w poniedziałek, dzień przed planowaną sekcją, taka możliwość będzie. To jest oczywiście uprawnienie rodziny. Rodzina jest pokrzywdzoną w tej sprawie, w związku z tym kodeks karny chroni zawsze rodzinę, więc jeżeli jest taki wniosek, tak powinno być. I prokuratura wyraziła na to zgodę. Po czym, jak się okazało, taką informację mieliśmy z rana, po czym, jak się okazało, w czasie, kiedy była mama przesłuchiwana, po tym przesłuchiwaniu w poniedziałek, a więc dzień przed planowaną sekcją, otrzymał informację, że obejrzenie ciała swojego dziecka nie będzie możliwe, dlatego że sekcja właśnie trwa, a więc przyspieszono o jeden dzień sekcję zwłok, uniemożliwiając zobaczenie ciała swojego dziecka przed sekcją zwłok. To jest, wie pani, to jest uprawnienie rodziny. Takich rzeczy nie powinno się robić. No po prostu nie powinno się robić. To jest prawo wynikające z uprawnienia, jakie ma rodzina, która jest w tym momencie jakby stroną pokrzywdzoną.
Panie pośle, Radio Wrocław podało informację, według Radia Wrocław pełnomocnik rodziny 34-latka z Lubina oświadczył, że złamanie krtani było przyczyną śmierci. Prokuratura jednak wyników sekcji zwłok nie ujawnia, odmawia komentarza.
Nie.
Takie informacje podało Radio Wrocław. Jak pan skomentuje te informacje?
Już pani mówię, absolutnie rozumiem z tym podłączeniem. To nie jest prawdą. Otóż nie ma informacji oficjalnych dotyczących protokołu setki zwłok. Nie ma. Nie znamy i nikt nie zna poza prokuratorą dzisiaj potencjalnych przyczyn śmierci Bartka. Pojawiają się świadkowie z tego, co udało mi się odczytać jakby z tych informacji, którzy mówią o różnych sytuacjach, które należy sprawdzić, o przyrodzeniu krtani i tak dalej, ale podkreślam raz jeszcze, to wymaga weryfikacji, potwierdzenia.
Tak mówi Wojciech Kasprzyk, czyli pełnomocnik rodziny zmarłego. Doszło do złamania krtani, na skutek czego syn moich klientów się udusił. Jeszcze tylko czekamy na opinię biegłych medyków, którzy to potwierdzą. Ja już wiem dzisiaj, że ze środowiska medycznego, że jest to pełna informacja, jest to po prostu zabójstwo, tłumaczył prawnik. Czytamy na stronie radiawrocław.pl.
Wie pani, ja uważam i mówię to bardzo odpowiedzialnie, dopóki nie będzie protokołu sekcji zwłok, która określi przyczyny, uważam, że nie można, nie powinno się forować takich oskarżeń. Ja mówię to jako osoba publiczna, nie jako osoba, która reprezentuje rodzinę czy kogokolwiek. Uważam, że należy poczekać na wyniki sekcji zwłok. Wiem, że rodzina, bo rozmawiałem z tatą tego bytka, na pewno po pierwsze wystąpi z wnioskiem o otrzymanie tego protokołu sekcji, żeby się z nim zapoznać. Na pewno wystąpi z wnioskiem o powtórne przeprowadzenie sekcji zwłok, bo pojawiają się różni świadkowie i osoby, które widziały jakby ciało Bartka po tym zdarzeniu. Jak również będzie wniosek o zmianę miejscowej prokuratury, żeby stworzyć większy komfort pracy. Zawsze prokuratura, która jest w miejscu, w którym doszło do zdarzenia, która na co dzień pracuje z policją i sądem i w jednych szeregach walczą z przestępczością, zawsze prowadzenie takich spraw do policji, którym się na co dzień skurczy, nie jest dyskomfortowe. Więc taki wniosek także będzie złożony. Natomiast poczekajmy naprawdę na wyniki sekcji zwłok, i czy też na tej powtórnej sekcji, jeżeli prokuratora to uzna na wniosek rodziny, i wtedy mówmy jakby o faktach. Jeżeli jakieś fakty ma pan pełnomocnik Kasprzyk, to proszę do niego kierować pytania. Ja tych faktów nie znam.
Panie pośle, to w takim razie pytanie ogólniejsze. Jakie działania rządu Prawa i Sprawiedliwości wpłynęły na to, co się dzieje w policji i w prokuraturze dzisiaj i na te relacje ze społeczeństwem, zarówno policji, jak i prokuratury, bo wiemy, że po tej śmierci Bartka w Lubinie doszło do zamieszek pod komendą policji, także to zaufanie zostało nadszarpnięte. Czy pan widzi możliwości?
Pani, my będziemy tym zajmować się w Sejmie. Próbujemy podsumować te wszystkie wydarzenia trochę parlamentarnie i szukać jakby wniosków generalnych. Natomiast na pewno z tych takich bieżących, które mi się nasuwają, po pierwsze tak, policja musi w takich sprawach działać transparentnie, a nie działa transparentnie, dlatego że informacja po pierwsze dotycząca miejsca zgonu nie zgadza się z faktami, tym co wie już prokuratura i ratownicy medyczni. Nie powinna wchodzić siłowo do rodziny, odbierając telefony, tylko poczekać na decyzję prokuratury w tej sprawie. A więc oczekujemy transparentności działań policji. Po drugie, oczekujemy, że wszystkie te sprawy wynikające z adekwatności użycia środków przymusu tymczasowego, w tym przypadku podduszania, były adekwatne lub nieadekwatne. Według ekspertów, które mam, znaczy słownych ekspertów, policjantów, byłych policjantów, wynika, że powinno być po prostu gaz kajdanki, że ktoś jest nadpobudliwy, powinien w ten sposób być nie podduszany, tylko zabezpieczony. Tu użyto innych metod, więc pytanie o szkolenie policji. Świat się zmienia, często ludzie używają różnych leków, używają różnych środków. Może dojść, są dopalacze powszechnie dostępne na rynku, może dojść do tragedii, że dane osoby mogą być uzależnione. Więc pytanie, jak reagować w ten sposób? Potrzebne są szkolenia, proszę, raz jeszcze szkolenia. Nie wiem, czy dzisiaj polska policja jest w tym zakresie w pełni przygotowana, bo takie przypadki nie zdarzają się często, ale jak się zdarzają, muszą policjanci wiedzieć, jak zareagować, żeby ten przypadek lubiński wykorzystać jakby w jakiejś intencji takiej szerszej, żeby nie powtórzyła się nigdy więcej podobna tragedia, bo przypomnę, że to jest również tragedia także dla tych policjantów i ich rodzin, bo przecież Nikt nie pojechał tam z intencją zabicia. No przecież policja ma nas chronić. Dlatego uważam, że trzeba poczekać ostatecznie do momentu, kiedy będzie sekcja zwłok, poszukać tak naprawdę wszystkich wniosków daleko idących, żeby ta sprawa się, tak podobne sprawy nigdy więcej nie zakończyły się tak tragicznie i szukać tego, co nie zadziałało. Jeżeli pyta mnie pani o te zamieszki w Lubinie, ja jestem absolutnie przeciwnikiem jakiejkolwiek przemocy, bo przemoc rodzi przemoc, ale uważam, że można było przerwać w pewnym momencie. Powinni być, wie pani, po sprawie Igora Stachowiaka, pewne mechanizmy są powtarzalne. Popatrzmy, co działo się w Stanach Zjednoczonych w ogromnej skali po zabiciu pana tego Floyda. Otóż, jeżeli są tak ogromne mocy, po pierwsze, musi być pełna transparentność i prawda. Musi rodzina na przykład być zaangażowana, a rodzinie nie udzielono żadnej pomocy psychologicznej. Na przykład to myśmy społecznie pomagali w załatwieniu po prostu psychologa, który dał wsparcie rodzinie. Daliśmy jakąś pomoc prawną. Więc powinien być mechanizm, który mówi, okej, zdarzyło się coś złego, starajmy się wyjaśnić. Rodzina też w tym uczestniczy, bo przecież wszystkim zależy na tym, aby pokazać prawdę i żeby więcej podobna sytuacja się nie powtórzyła. Więc można było przewidzieć w większym zakresie, że może dojść do zamieszek, spróbować to rozładować, wysłać wcześniej mediatorów.
Panie pośle, a co teraz, dzieje się w Lubinie? Wiemy o zatrzymaniach kilkunastolatków. Jak teraz wygląda sytuacja pod komendą policji? Jak wyglądają nastroje społeczne?
Wie pani, tak, ja miałem interwencję kilku mam w stosunku do osób, które nie skończyły 18 roku życia, które były przypadkowymi widzami tej sytuacji, bo większość osób uciekła, a te młode osoby zostały zatrzymane. I tam, wie pani, chodziło o to, że opiekun prawny, zgodnie z kodeksem rodzinnym i opiekuńczym, czy rodzic, nawet jeżeli osoba ma 17 lat i już odpowiada za wszystkie swoje czyny przed sądem, przed prokuraturą, powinni wiedzieć, co dzieje się na wszystkich etapach z ich dziećmi. Tymczasem rodzice tych niepełnoletnich dzieciaków nie byli informowani i stracili z nimi kontakt na 24 godziny, prawda? Okazało się, że przynajmniej w tych sprawach, trzech czy czterech, do których zgłaszali się rodzice, okazało się, że te dzieciaki stały po prostu i były obserwatorami tej sytuacji, w żaden sposób czynnie nie uczestniczyły, a zostały zatrzymane.
No, ta sprawa wymaga wyjaśnienia. Czy te dzieci, czy ci nastolatkowie już są w domu?
Wiem, że w dwóch przypadkach tak. W tym trzecim nie mam jeszcze informacji zwrotnej, bo wiemy, że te wszystkie osoby zatrzymane, te ponad 50 osób, one zostały rozwiezione do kilku różnych województwach. Komend tam przesłuchane. Poczekajmy jakby na tę informację. Uważam, że trzeba zrobić wszystko, żeby akty przemocy, agresji więcej się nie pojawiły, bo one po prostu krzywdzą wszystkich. Krzywdzą policję, która przecież ma nas chronić. Krzywdzą także samych ci ludzie siebie, bo przecież jeżeli ktoś rzuca kamieniem, dewastuje, odpowie karnie i może pójść nawet w związku z tym do więzienia. Więc przestrzegajmy przed tego typu zachowaniami. Jeżeli są protesty, one muszą być pokojowe i to jest rola...
Panie pośle, odnośnie protestów,
policji, żeby one nie
pytanie, czy będzie eskalacja według pana tych protestów, czy dojdzie do kolejnych zamieszek? Jakie są nastroje?
Wie pani, ja głęboko wierzę, mam nadzieję, że nie, apeluję do wszystkich osób o to, żebyśmy zrobili wszystko, do policji, do rodziców, z którym rozmawiałem, do potencjalnych uczestników. Naprawdę zróbmy wszystko, aby więcej takich zamieszek i rozruchów po prostu nie było i żeby uniknąć tej całej eskalacji i czekać na wyjaśnienie tej sprawy. Można protestować pokojowo, poczekajmy na wyniki sekcji, poczekajmy na to, co z tej sprawy będzie wynikać po to, żeby w przyszłości to się nie zdarzyło, żebyśmy wszyscy wyciągnęli wnioski na przyszłość, jak ma reagować policja, kiedy nas chroni, a jak nie reagować, jak ma nas chronić, jakie metody zastosować, kiedy udzielić pomocy reanimacyjnej, jeżeli ktoś nie ma czynności życiowych. No te wszystkie rzeczy, wnioski powinny być wyciągnięte, ale tylko po to, żeby w przyszłości podobna sytuacja po prostu się nie zdarzyła.
Dziękuję serdecznie, panie pośle. Mam nadzieję, że będzie tak, jak pan mówił i że do eskalacji przemocy nie dojdzie. Był z nami Piotr Borys, prawnik, poseł Koalicji Obywatelskiej. Dziękuję serdecznie.
Bardzo dziękuję.
Ani policja, ani prokuratura nie odpowiada na nasze telefony. Niestety nie możemy pokazać państwu głosu z drugiej strony. Jeszcze mamy bardzo ciekawe głosy naszych widzów. Widać, że są z nami widzowie z Lubina. Michał Szuliński, dlaczego prokuratura do tej pory nie wydała oświadczenia, mając dokumenty z sekcji zwłok? Dlaczego policja próbuje zamieść pod dywan to, co się stało i z ulic Lubina zostali zatrzymani 16-17-letni obywatele, którzy nic nie robili? Pastor Paweł Chojecki.
No widać, że ludzie zaczynają się budzić, że żyjemy w jakimś złym państwie. To jest dla mnie taki sygnał. To, co mówią nasi widzowie, tu otrzymujemy też od naszych widzów materiały filmowe, tu pytania. Ja dokładnie takie same myśli mam. Przecież tu nasz gość mówił, że to nie jest pierwszy raz, że coś takiego już się zdarzyło.
Piotr
wcześniej z
Borys,
panem Stachowiakiem,
poseł Koalicji Obywatelskiej i prawnik.
Tak, że to ta brutalizacja policji, ta nieumiejętność przeprowadzania interwencji. Przecież pamiętamy, jak też gdzieś na zachodzie polski policjant wystrzelił kilkanaście kul i one gdzieś tam po ścianach się obijały, zanim tam chyba w nogę trafili takiego gościa z tym młotkiem kuchennym.
Gazeta Kwietnia. Czyżby ktoś odpalił akcję BLM, jak w USA, nazwiska policjantów i sprawdzić ich kontakty? ABW do roboty.
Myślę, że tutaj takiego wprost porównania z Ameryką nie robił, ponieważ wyszkolenie policji amerykańskiej jest na najwyższym światowym poziomie. Faktem jest, że w przypadku pana Floyda nastąpiło coś bardzo podobnego. Też takie przyduszanie i tak dalej. Ta interwencja rzeczywiście wyglądała podobnie, skończyła się podobnie, ale tu myślę, że analogie się kończą. Myślę, że w Stanach Zjednoczonych wyszkolenie policji jest bardzo dobre. Także użycie przymusu bezpośredniego, broni i tak dalej. Do tego pamiętajmy, że tamte wydarzenia były w czasie kampanii wyborczej po to, żeby, że tak powiem, przechylić szale zwycięstwa na jedną ze stron.
No,
stąd
się,
i te
że
zamieszki później rozlały się. Widzimy w tym wpływ agentury komunistycznej, rosyjskiej i chińskiej, która podgrzewała nastroje, która finansowała te ruchy właśnie tego typu. Widzimy to także przecież jeśli chodzi o dokumenty, które wydostały się z ambasad i konsulatów chińskich w Stanach Zjednoczonych. Także tu bym tego nie łączył. Tam było to działanie agenturalne. Wysoka skala działania agenturalnego. Teraz zobaczcie, już te ruchy, wybory za nami, no i już te ruchy się wypłaszczyły, nie? Ale w Polsce myślę, że mamy do czynienia z coraz większym strachem społeczeństwa przed pisowską już prokuraturą i policją, że tutaj coraz mniej jest prawa i sprawiedliwości, a coraz więcej bezprawia i łamania, można powiedzieć, praw obywatelskich. Nie?
Cezary Kłosowicz, Tomek G. pyta, czy myślicie, że to będzie polski Floyd?
Nie myślę, że będą takie aż wydarzenia jak w Ameryce, no choćby z tych powodów, jak mówił Paweł. No, nie jesteśmy w kampanii, nie jesteśmy w takim starciu z zagranicznymi potęgami jak Chiny czy Rosja, tak jak był Trump. Także tutaj myślę, że nie ma aż takiego. Niepotrzebne jest takie podsycanie, ale u nas w przyspieszonych wyborach no to nie wygra ktoś taki jak Trump, bo nie ma. Także tu nie ma takich na razie póki co obaw. Będzie, no, jeśli to zamiana z PiS na PO z powrotem, no to tutaj nic się nie raczej takiego nie stanie. Były już podobne przypadki. No, wspomniany Igor Stachowiak, no to bardzo bulwersujący, tym bardziej, że był zatrzymany omyłkowo, w ogóle to nie jego szukali wtedy, a zginął. Była sprawa w Ełku, gdzie człowiek sam zadzwonił na policję, do siebie, krzycząc, że jest naćpany i też podczas interwencji zmarł, czy po interwencji zmarł, a nagrania z interwencji, które z telefonu świadka skonfiskowanego zniknęły, było w Inowrocławiu, gdzie użyto paralizatora, też zmarł, gdzie partnerka zadzwoniła i uprzedzała, że chorował na serce ten człowiek i są, jest jeszcze kilka takich przykładów, także widzimy, że to nie jest jakaś nowość i nie tylko w jednym miejscu, także no z Lubina mamy informację, że policja już od długiego czasu ma złą opinię.
No właśnie, nasi widzowie piszą również, moim zdaniem śmierć chłopaka to wina kiepskiego przeszkolenia i bzdurnych procedur, ale zmowa i działania policji w celu zatuszowania zdarzenia to już istna zbrodnia. My poprosiliśmy o komentarz.
Niestety sprawność się okazuje dopiero w zacieraniu śladów.
Tak. I tu jest rola prokuratury, bo tu już nie policja. Policja no, tam popełniła szereg błędów, wyszkolenie, to wszystko już wiemy, ale teraz wchodzi w swoją rolę pisowska prokuratura, bo to jest agenda rządowa. To jest agenda rządowa, która ma przestrzegać prawa, która ma kontrolować także policję i tu widać, że no, pojawiają się pytania, czy czasem prokuratura miejsca nie uczestniczy w matactwie, czy nie chroni czegoś złego, co się wydarzyło w tamtym miejscu. I tu zarówno mieszkańcy taki mają odbiór i też no, my tu z drugiego końca Polski, choć nazywamy się podobnie, niektórzy mylą Lubin z Lublinem, to mamy dokładnie takie odczucia, że tam się dzieje mataczenie
tak
w tym momencie.
Tak jak mówiłam, nie udało nam się dodzwonić do prokuratury rejonowej w Lubinie. Będziemy próbować nadal. Tymczasem łączymy się z mecenasem Andrzejem Turczynem, prawnikiem, który no, dokona dla Państwa analizy prawnej tego zdarzenia, co grozi policjantom i czy będziemy mieć taką sprawę jak w Stanach Zjednoczonych George'a Floyda. Czekamy wciąż na Wasze głosy. Pytania piszcie na czacie, a także z hashtagiem IPPTV na Facebooku i na Twitterze. Wracamy za chwilę. Z nami jest prawnik, mecenas Andrzej Turczyn. Witam cię serdecznie.
Dzień dobry. Tytuł zawodowy adwokat.
Andrzeju, mam do ciebie pytanie. Odnośnie sytuacji z Lubina, ty no, widzisz tę sprawę od strony prawnika i poproszę cię o ocenę prawną tego wydarzenia. Jak ty to oceniasz?
Wszystko, co powiem, bazuje na pewnych założeniach, no bo oczywiście nie znam rzeczywistej treści akt postępowania. Natomiast na podstawie tego, co widziałem w dostępnym w internecie filmie oraz na podstawie tego, co można już wyczytać w przestrzeni publicznej, a mianowicie można wyczytać, że ten chłopak, który został zabity, miał zmiażdżoną krtań i się udusił, no
tak
i przyjmując
jego
to założenie.
Pełnomocnik, rzeczywiście tak twierdzi jego pełnomocnik, że już są wyniki sekcji zwłok. Jest to informacja na razie nieoficjalna, ale rzeczywiście mówi, że doszło do złamania krtani, na skutek czego syn moich klientów się udusił.
No więc przyjmując te założenia, to moja ocena jest to prosta, naprawdę prosta, bo myślę, że w tym konkretnym przypadku tak jest. Prokuratura toczy postępowanie pod kątem nieumyślnego spowodowania śmierci, pod kątem przekroczenia uprawnień przez policjantów. To jest moim zdaniem błąd prokuratury, już pierwszy błąd, czyli wyznaczenie kierunku postępowania. W tej sprawie postępowanie karne powinno się toczyć w kierunku zabójstwa.
Zabójstwa z tego... Czyjego? Że policjanci twoim zdaniem mogli zabić Bartka S.?
No, ja mówię to w takim zabójstwa w znaczeniu prawnokarnym, czyli że postępowanie karne moim zdaniem powinno się toczyć w kierunku sprawdzenia, czy doszło do realizacji znamion czynu opisanego w artykule 148 paragraf 1 kodeksu karnego, czyli tak zwane zabójstwo. To, że policjanci zabili tego człowieka, to się wydaje coraz bardziej prawdopodobne, no bo jakby... No jeżeli mu złamali krtań, to sam se nie złamał, tylko mu złamał ktoś, kto na tej krtani kolanem cisnął, czy tam nie wiem czym, No więc go zabili. No ja mówię o tym, czy można powiedzieć, że dopuścili się przestępstwa z zabójstwa z artykułu 148 paragraf 1. I moim zdaniem na podstawie tego, co jest dzisiaj już dostępne, prokuratura powinna rozważać stawianie policjantom trzem, tym wszystkim, którzy tam byli na miejscu, tym trzem policjantom prokuratura powinna już natychmiast rozważać postawienie zarzutu zabójstwa.
A co grozi tym policjantom, co grozi tym trzem policjantom w tym momencie?
To za chwilę o tym, co grozi. Ja tylko jeszcze powiem o tym, dlaczego uważam, że można im, że prokuratura powinna rozważać stawianie zarzutu zabójstwa. Z tego powodu, że my jesteśmy powszechnie przekonani, że zabójstwo to jest wtedy, jak ktoś kogoś chce zabić. Chce. Używam tego słowa chce zabić. No i każdy, kto pomyśli, że nie, no policjanci to go chyba nie chcieli zabić, nie? No ale prawo karne rozróżnia umyślność w dwóch formach zamiaru. Czyli mamy umyślność, czyli czyn umyślny jest popełniony wtedy, kiedy ktoś chce popełnić ten czyn, tak? Czyli policjanci chcą zabić, no i ten wątek nie rozważał, znaczy rozważyć trzeba, ale uznałbym, że no nie ma w tej sprawie póki co materiału, że oni chcieli go zabić, ale w prawie karnym jest umyślność w formie zamiaru ewentualnego.
Co to znaczy?
No to mniej więcej znaczy coś takiego, że ktoś przewiduje możliwość popełnienia, osiągnięcia skutku, czy popełnienia czynu zabronionego opisanego w ustawie. Czyli przewiduje możliwość, że swoim działaniem odbierze człowiekowi życie, że go zabije. Przewiduje to i godzi się na to. Akceptuje ten fakt. To jest proces psychiczny, proces myślowy. I moim zdaniem...
Na tym materiale wideo, który jest w sieci, widać, że Bartek S. był przyduszany.
No właśnie.
Przez
policję. I teraz, ja uważam, że w tej sprawie często zresztą używa się takiego wzorca starannego policjanta, można by użyć. Wzorca starannego obywatela się nieraz używa, ale my w tej sprawie powinniśmy użyć wzorca starannego policjanta i udzielić sobie odpowiedzi na pytanie, czy staranny policjant wiedział o tym, że jak będzie przyciskał krtań, to ta krtań może ulec zmiażdżeniu i człowiek może się udusić. No to jest moim zdaniem pytanie należące do pytań prostych. No bo to nie trzeba być policjantem, żeby wiedzieć o tym, że jak się komuś przyciska krtań, to można mu tą krtań zmiażdżyć, a jak się komuś zmiażdży krtań, to może ten człowiek się udusi. No i jak się użyje tego wzorca starannego policjanta, to moim zdaniem należy dojść do przekonania, że oni tam we trzech, no jeden dusił, ale inni mu pomagali, wypełnili znamiona czynu z artykułu 148 Kodeksu Karnego.
George Floyd w wyniku interwencji policji również stracił życie. To działo się...
Mniej więcej sytuacja była, podejrzewam, bardzo podobna. Sytuacja była bardzo podobna i możecie sobie państwo zwrócić uwagę na to, że w Stanach Zjednoczonych policjanci, którzy zrobili co zrobili, poszli siedzieć na 70 lat. A w Polsce, i teraz odpowiedź na pytanie, co grozi tym policjantom, a w Polsce moim zdaniem nie grozi im nic.
Dlaczego twoim zdaniem nic im nie grozi?
Moim zdaniem, tak, dlatego że ja twierdzę, że my jesteśmy w takim szczególnym czasie, kiedy PiS wprowadza socjalistyczną dyktaturę. Kiedy jest taki przełom, jakiś taki charakterystyczny przełom, łamanie kręgosłupa Polakom. I moim zdaniem PiS dzisiaj szczególnie potrzebuje brutalnych i oddanych policjantów. Dlatego ja twierdzę, że tym policjantom nic nie grozi.
Ale poza tym wielokrotnie... Brutalność policji i później, jeżeli prokuratura, jeżeli sądy nie będą interweniować, ci policjanci nie będą mieć żadnych konsekwencji, jeżeli będą winni, no to społeczeństwo, no można powiedzieć, nie tylko obróci się przeciwko policji, przeciwko prokuraturze, ale w wyniku tego również przeciwko rządowi, który tą policję i prokuraturę nadzoruje. No to jaki PiS ma w tym interes?
Ale to nie. To jest proces długotrwały, że się społeczeństwo obróci. Zanim się społeczeństwo obróci, to się społeczeństwo będzie bało. I chodzi o to, żeby się społeczeństwo bało. Ja przypominam sprawę z Konina. To jest sprawa, nie wiem, sprzed roku czy sprzed dwóch lat, już nie pamiętam dokładnie. Tam była sytuacja taka, że policjant strzelił do chłopaka, który tam miał uciekać, nie wiem, co tam dokładnie się wydarzyło, i go zastrzelił. I tam komendant główny policji, który dzisiaj jest nadal komendantem głównym policji, publicznie ogłaszał, że będzie udzielał wsparcia i poparcia temu policjantowi. Ten policjant wrócił do pracy. I po nie wiem, chyba po roku obiegła całą Polskę wiadomość, że pan policjant dzięki wielkiemu wysiłkowi ojca tego chłopaka zastrzelonego w Koninie miał mieć postawione zarzuty. Prawdopodobnie ma postawione zarzuty. No to czego można oczekiwać w sytuacji tej, którą mamy dzisiaj? Znowu wyjdzie pan komendant główny policji i będzie mówił na całą Polskę, że on będzie tym policjantom udzielał wszelkiej możliwej pomocy. Gdyby Polska była krajem sprawiedliwym, a policja chciała być polską policją, to powinna już wczoraj tych policjantów wyrzucić z pracy. Niezależnie od tego, czy zostanie im wina przesądzona, czy nie, później. Ale powinno się wszelkie wątpliwości odcinać. Z tego powodu, żeby nie narażać na szwank dobrego imienia Polski i dobrego imienia policji.
Moim zdaniem o sytuacji...
dzisiaj dobre imię policji, moim zdaniem już dzisiaj dobre imię policji nie istnieje. Ja myślę, że dzisiaj już jest taki moment, że coraz większa część ludzi patrzy na policję jak na milicję. No niestety sobie ciężką pracą, właśnie takimi przypadkami, które to nie pierwszy przypadek w ostatnim czasie tego rodzaju.
Mówiliśmy o 2019 roku i Koninie, ale Andrzeju, postawmy się na chwilę.
Ale był Szczecin, pamiętam, była taka sprawa, też zastrzelił policjant chłopaka, został skazany. No wszystko są podobne sytuacje, no i co? No i co? I dzisiaj
postawmy
znowu
się w pozycji policjantów i porozmawiajmy jeszcze chwilkę o tym, jak to wygląda ze strony policji. Wiemy, że przecież w policji jest wielu uczciwych, praworządnych funkcjonariuszy. I czy takie nazywanie policji, tak jak mówisz, milicją i można powiedzieć krytyka policji nie poprowadzi do tego, że policjanci w interwencjach naprawdę poważnych, gdzie ścigają morderców, ścigają gangsterów, no po prostu stwierdzą, że nie będą ścigać, nie będą używać mocnych środków, ponieważ później opinia publiczna sprzeciwi się i będzie to medialnie użyte przeciwko policjantom, przeciwko funkcjonariuszom.
Ten mechanizm, o którym powiedziałaś, jest stosowany jako szantaż emocjonalny, żebyśmy akceptowali tego rodzaju zdarzenia, z jakim mamy do czynienia w Lubinie. My mamy zaakceptować to, co się tam wydarzyło, my mamy zaakceptować różne inne tego rodzaju brutalne zachowania policji, bo później policja nie będzie chciała łapać przestępców. To niech ich nie łapie. To niech ich nie łapie. Jeżeli mamy poddawać się takiemu szantażowi, to ja się nie zgadzam na taki szantaż. To ja wolę, żeby policja nie łapała tych przestępców. Bo ja wolę, żeby brutalni przestępcy chodzili po ulicy, a policja była sprawiedliwa. I żeby nie dochodziło do zdarzeń, że matka wzywa policję, bo się syn awanturuje, a na skutek interwencji policji syn traci życie. Ja nie chcę, żeby w Polsce dochodziło do takich zdarzeń. Ja się nie zgadzam na tego rodzaju emocjonalny szantaż, że albo to akceptujemy, albo później policja nie będzie łapała przestępców. To niech mi łapie. Ja mam taką odpowiedź.
Andrzeju, dziękuję serdecznie za ten komentarz. Był z nami prawnik, adwokat zawodowy, mecenas Andrzej Turczyn.
Dziękuję bardzo.
I wasz komentarz. Z jednej strony mamy dość ostrożną opinię posła Koalicji Obywatelskiej Piotra Borysa. Z drugiej strony no taką ostrą, można powiedzieć, opinię mecenasa Turczyna do tej sprawy. Czy jest jakieś rozwiązanie, jeśli chodzi o policję? Jak ma działać w takich okolicznościach? Wiemy o prokuraturze, która jest w rękach rządu Zjednoczonej Prawicy, tak zwanej Zjednoczonej i tak zwanej Prawicy. I z drugiej strony no, są przestępcy, których trzeba przecież łapać?
No najpierw trzeba znaleźć, opisać problem, zanim podamy lek. No tak lekarz postępuje, tak inżynier, kiedy się coś zepsuje, tak mechanik, tak hydraulik, nie? Trzeba znaleźć usterkę, gdzie jest problem, gdzie się rura zatkała, nie? I moim zdaniem rura się zatkała całkiem gdzie indziej niż myśli większość Polaków, bo większość Polaków myśli, że no wyszkolenie jest problemem. Zgadzam się, wyszkolenie jest problemem, a dokładnie jego brak. Kontynuacja z milicją obywatelską, a nie z policją przedwojenną. To też jest prawda, oczywiście, nie? To, że policja została użyta do tłumienia protestów społecznych. To też jest prawda. To, że PiS gwarantuje bezkarność tym funkcjonariuszom, którzy, że tak powiem, pomagają PiSowi w utrzymaniu władzy. To jest no, totalitarne znamiona systemu. Ale dla mnie największym problemem, ta rura się zatkała na poziomie osobistej moralności. Bo dlaczego hitlerowcy całe formacje wykonywały barbarzyńskie rozkazy? Bo moralność została wpierw zagłuszona u tamtych funkcjonariuszy. Oni się tłumaczyli, mieliśmy rozkaz, tośmy robili. Absolutnie fałszywa teza.
Czyli twoim zdaniem najważniejsza jest teraz odbudowa moralności policjantów?
Osobista moralność i umiejętność rozróżnienia dobra i zła przez każdego szeregowego funkcjonariusza. I odwaga, moralność i odwaga, no to są dwie bardzo bliskie rzeczy. Że jeśli otrzymasz rozkaz zbrodniczy od reżimu, to go masz nie wykonać. Dlatego, że jesteś odpowiedzialny przed Polską i przed Bogiem. Zobaczcie sobie 13 rozdział listu do Rzymian. Policja, wojsko nie ma wykonywać ślepo rozkazów, jak siepacze hitlerowscy. Policja i wojsko polskie ma najpierw kierować się honorem. Wiem, że mówię jak już jakiś dinozaur. A honor to przede wszystkim moralność, że ja nie będę czynił zła. To zostało zagubione w prokuraturze, w policji i oczywiście we wszystkich rządowych, pisowskich, czyli katolicko-komunistycznych służbach.
Domelson potrafią bardzo ładnie mówić Bóg, honor, ojczyzna.
A tak, tylko śpiewać, mówić.
Podobnie jak politycy. Domelson, ostatnio w radiu słyszałem, że policja miała mniej godzin szkolenia niż Straż Miejska przez ograniczenia pandemiczne. To odnośnie szkolenia policji i polskich
służb. A to też oni chyba nie są w tej policji od roku, więc mogli mieć już tych szkoleń wcześniej sporo, jeśli chodzi o szkolenia. No ale tu nie było widać raczej tego efektu, jeżeli we czterech sobie nie radzą, no nie z jakimś masywnym osiłkiem czy mistrzem zapasów, no to coś tu musi być nie tak, nieuzbrojonym.
Tajfun Księżniczka. Ludzie powinni się zebrać z całej Polski i zrobić porządek z tym, co robi prokuratura i jedna mafia. Trzeba przenieść śledztwo do innego miasta. No, trzeba przenieść, trzeba się zebrać. No co możemy zrobić my? Co mogą zrobić nasi widzowie?
To są postulaty nierealne, nie?
Co może zrobić każdy Polak? W tej sytuacji widzimy już kolejny przypadek brutalności policji, która kończy się śmiercią.
No myślę, że musimy szybko doprowadzić do odwołania tego rządu, który prowadzi Polskę nie tylko do ruiny gospodarczej, nie tylko do ruiny, jeśli chodzi o prawa obywatelskie, ale prowadzi Polskę do chaosu. Przecież tak niewyszkolona policja, tak bezkarna policja, tak niemoralna policja, tak, że tak powiem, kryjąca władzę prokuratura, ona doprowadzi do rewolty społecznej. No albo to, co mówił Andrzej, totalne zastraszenie Polaków jak za komuny, ale to zastraszenie gdzieś przelewa się. Ono to się nie da totalnie zastraszyć narodu.
Tam byli kilkunastolatkowie już podczas tych zamieszek, 14-15 lat i oni, no nie udało ich się zastraszyć, bo byli na miejscu, zostali zatrzymani przez policję.
No teraz tak teraz jak będą łamane
część z nich nawet nie była na miejscu, żeby właśnie manifestować, tylko po prostu
tylko
przechodzili.
Tylko po prostu przechodzili, jak mówił Piotr Borys, poseł
Koalicji
Obywatelskiej. Oni pewnie
do tej pory może się tam tym nie zajmowali, no ale teraz już będą mieli na pewno opinię o policji. No,
negatywną.
Michał M., jaką.
Nie jestem fachowcem, ale jeśli policja pierwsze co robi po zdarzeniu, to wyłapuje świadków i nielegalnie konfiskuje nagrania.
Dokładnie.
To znaczy, że
to
zaczyna
jest mataczenie.
Się od zacierania sprawy. Smutne.
Dochodzi do tego, że ludzie się bardziej obawiają, jak widzą policję, niż jak jej nie widzą.
Tak, to co Andrzej powiedział, no to już może niech nie będzie takiej policji, która jest na usługach rządu, która jest kompletnie niekompetentna, która kryje, można powiedzieć, zbrodnie i przestępstwa władzy, rozpędza protestujących jak na Białorusi, a przestępców w ogóle nie łapie. Bo teraz mówienie, że polska policja jest bardzo skuteczna w łapaniu prawdziwych przestępców, to jest kpina. Oczywiście są dobrzy funkcjonariusze, nawet wśród naszych widzów, wśród członków projektu naszego Idź Pod Prąd. Są funkcjonariusze, którzy naprawdę się starają, którzy mają dobrą opinię w społeczeństwie.
No i właśnie, tu pytałaś o rozwiązanie. Mam nadzieję, że uda się przynajmniej jednego funkcjonariusza zaprosić do naszego programu.
Oni nie mogą mówić. Oni nie mogą mówić, jak są na służbie. Znaczy dokładnie komendant musi im pozwolić mówić. Także
no właśnie, to dopiero pytanie, czy komendant po zwolnieniu, pozwoli?
Czy po, na emeryturze mogą mówić, a tak, no to się nie da.
Pomówmy,
ale pytasz o
rozwiązaniu.
Nie? Myślę, że widać, że w Polsce rozwiązała się państwowo mafijna struktura. Poczynając w Warszawie, poczynając w rządzie na Nowogrodzkiej, bo tam oczywiście nad tym wszystkim Jarosław Kaczyński sprawuje pieczę. On jest za służby wszystkie odpowiedzialne. Zrobił takie, można powiedzieć, ministerstwo, gdzie on jest takim naczelnikiem wszystkich służb, do pomocy ma tego Kamińskiego. No i oni trzęsą i Ziobro ze swoją prokuraturą trzęsą, można powiedzieć, tym wymiarem sprawiedliwości w państwie. Pierwsza rzecz, no to apel do wszystkich urzędników i funkcjonariuszy. Słuchajcie swojego sumienia. Nie wykonujcie zbrodniczych rozkazów. Pamiętajcie, że odpowiadacie, jeśli wierzycie w Boga, a nawet jak nie wierzycie, to też przed Nim będziecie odpowiadać, ale na pewno jesteście policją polską, prokuraturą polską. ABW to polskie służby, a nie pisowskie, nie rządowe. Czyli macie odpowiedzialności przed Bogiem, ojczyzną i historią. I nie wykonujcie zbrodniczych, niemoralnych rozkazów. Bądźcie przedstawicielami właśnie wymierzania prawa i sprawiedliwości, a nie bezprawia, zabijania ludzi bez przyczyny czy różnych takich innych rzeczy, które się teraz dzieją. Drugi punkt, bo to jest odwołanie do moralności, do sumienia. Żebyśmy nie mieli siepaczy, tylko moralnych, silnie osadzonych zarówno w sprawach państwowych, jak i w sprawach związanych z moralnością funkcjonariuszy. To jest nasza... Wiecie, potrzebujemy jak kania drżu, no, jak tlenu potrzebujemy takich ludzi w strukturach władzy. Bo później urzędnik skarbowy idzie do warsztatu mechanicznego późną nocą i mówi, słuchajcie, kobieta jeszcze, no to w Polsce etos, że się pomaga kobietom. Proszę mi wymienić żarówkę, bo jedziemy tu z koleżanką bardzo daleko, a żarówka nam się spaliła. Noż to, no nie, zamknięte, mam kasę fiskalną już odłączoną, nie mogę. Ale panie, błagamy, noż tylko żaróweczkę. No, dobra, idź Janek, weź im tę żarówkę wstaw. No dziękujemy, o jaki pan dobry, o jeszcze są dobrzy ludzie w Polsce, no ile płacimy, a daj dychę i jedźcie, Bóg wam, niech was prowadzi. No dała dychę, a teraz legitymacja. Czarek, w tiurmu idziesz? To jest niemoralny funkcjonariusz. Ja nie mogę ścierpieć, jak tacy ludzie w ogóle mogą być gdzieś w polskich służbach. Czy to skarbowych, policyjnych, prokuratorskich, sądowych, czy gdzie indziej.
I to Polak Polakowi.
A drugie rozwiązanie, bardzo konkretne. Nie może być scentralizowanej policji jako jedyna formacja, która chodzi po ulicach i pilnuje porządku.
No to w takim razie co proponujesz? Jak
nie musi być policja, tak jak w Stanach Zjednoczonych, regionalna, lokalna, powiatowa, można powiedzieć. Oczywiście to nie rozwiąże wszystkich bolączek, dlatego trzeba dwie formacje.
Odpowiedzialna przed kim? Ta lokalna policja odpowiedzialna przed kim?
Mieszkańcami. Szeryfa sobie wybierają i ten szeryf buduje posterunek, buduje patrole, buduje wyszkolenie tej policji, to, także moralność.
Tak jak na Dzikim Zachodzie, czy to jest możliwe w Polsce?
Dlaczego na Dzikim Zachodzie? No szeryfowie nie są
tylko na Dzikim
Zachodzie. To się kojarzy
z Dzikim
Zachodem.
I tam
filmami,
sprawiedliwość
ale
była.
Filmy filmami, one pokazują filmy jakieś takie wyjątkowe sytuacje, bo te są ciekawe, no a szeryfowie są cały czas tam w Stanach.
Tak funkcjonuje.
Amerykańskich i
największa cywilizacja chrześcijańska, największa cywilizacja świata, państw zachodnich, no, ogólnie też całego świata.
Czyli a szeryfów, że... na dzikim zachodzie się właśnie, tak. Nie dlatego zachód był dziki, że byli szeryfowie, tylko dlatego się szeryfów ustanawiało, bo było
dziko. Dziki. No, ale chodzi mi o to...
I się ucywilizował.
My mamy dziki wschód.
Wschód. My mamy dziki wschód, Białoruś czy Moskwę.
Nam jest strażnik, ale... strażnik Teksasu.
Pozwól, że jeszcze dokończę tę myśl. Największa cywilizacja świata funkcjonuje w takim modelu. No to dlaczego nie brać wzoru? Dlatego mówię, oczywiście na poziomie municypalnym, lokalnym mogą się zdarzać nadużycia, mogą się skorumpowani szeryfowie zdarzyć i tak dalej, ale po to są wybory, że można ich zmienić. I druga, policja federalna, państwowa, która nie zajmuje się chuliganami, ćpunami czy kimś takim, tylko właśnie nadużyciami, powiedzmy w policji, ciężkimi przestępstwami, które wymagają już działań skoordynowanych ponad powiatem i tak dalej, i tak dalej. Czyli policja rządowa, federalna, ale tylko do bardzo ograniczonego użycia i policja municypalna, to był ten projekt co tu Strażą Miejską, ale oni tam mają tylko takie kasowniki do mandatów, no to wiecie, to tylko krzywdę ludziom robią.
Drodzy państwo, prosimy,
niewiele z tego się dzieje, także...
o komentarze, o wasze głosy, za chwilę jeszcze kilka z nich, a także klikanie łapek w górę pod programem i udostępnianie prosto z YouTube'a, bo wtedy będzie największa oglądalność. Dziękujemy za wasz wkład, bo to jest też wasz program. Darek Bielecki, co można zrobić? Iść na wybory.
Tak.
Ale to
ale
jest...
teraz jest jeszcze jeden problem.
To jest długotrwały proces.
To jest jeden problem, że ludzie w Polsce no, już widzą, że nie mają na kogo głosować. No bo z jednej strony można powiedzieć banda Kaczyńskiego, z drugiej strony banda Tuska.
Ale czy za Tuska
i
było lepiej? Czy za Tuska było
nie,
lepiej,
za, Tuska,
za Platformę było za... lepiej, jeśli chodzi o prokuraturę i policję?
Za Tuska było gorzej, tylko że to było powiedzmy 10 lat temu, czy 8, a PiS zrobił ogromny, czyli tak, za czasów Platformy byliśmy na krawędzi przepaści, a towarzysz Kaczyński, Gomułka zrobił ogromny krok z PiS-em naprzód.
Anna Można, teraz Polacy będą się bali zadzwonić na policję.
Dokładnie. Dokładnie dzisiaj policja, przecież ile jest takich interwencji, że niby znieważenie funkcjonariusza, takich oskarżeń do ludzi, którzy protestują, nie? No wiecie, to jest słowo przeciwko słowu, nie ma zwykle żadnych dowodów, nie? Czyli teraz, że tak powiem, mandat ci, policja cię złapie na mandacie i jak władza ma na ciebie paragraf, to zadzwonią, słuchaj, sprowokuj sytuację. I co? I możesz wylądować w areszcie, możesz mieć zarzuty i tak dalej. To się dzieje dziś. Jeśli tego nie przerwiemy, to znaczy, no i teraz pójdziemy na wybory, ale teraz na kogo zagłosujemy? No właśnie.
No właśnie.
Tu mamy problem. Na kogo, Czarek, byś dzisiaj zagłosował?
W tej sprawie w Koninie, którą wspomniał Andrzej Turczyn, na razie jedynym skazanym jest ojciec zabitego.
No.
Dlaczego?
Bo nazwał funkcjonariusza mordercą, zamieścił jego dane w sieci, tak. No i tu tak. Dostał grzywnę ponad 2400 zł. A sprawa była taka, że tam gdzieś nastolatkowie i ten właśnie 21-latek tam twierdzą, że się wymieniali jakimiś papierosami, coś takiego. Policja mówi, że no, podejrzewali, że tam jakieś narkotyki, więc chcieli ich zatrzymać. Ten zaczął uciekać, to ten do niego strzelił. No faktycznie później znaleziono jakieś tam środki psychotropowe. Nie wiem, czy miał, może ktoś mu podrzucał, no ale
mam pytanie.
Wiecie, strzelili do niego, bo kiedy uciekał, nie groził nikomu, nie wyjmował broni, nic się nie działo, zastrzelili go.
Podobna sytuacja była w Zakopanem przecież.
Policjant miał usłyszeć zarzuty w czerwcu tego roku, ale prokurator to jeszcze odwołał w ostatniej chwili, bo stwierdził, że jeszcze opinii biegłego potrzebuje. Także no jedynym wskazanym do tej pory jest
ojciec zabitego.
Powiązania
policji z prokuraturą, że rzeczywiście no, można powiedzieć, że
można powiedzieć,
inni nie mają konsekwencji.
Można powiedzieć, że pisowski rząd i zresztą rządy poprzednie postępowały w tym samym duchu, zapewnia zbrodniarzom z policji, nie wszystkim policjantom, bardzo szanujemy uczciwą służbę wielu polskich funkcjonariuszy. Ale są pośród was te czarne, parszywe owce, które albo się nie nadają do policji, bo są niemotami, albo potrafią wykonać każdy nawet zbrodniczy rozkaz. I rząd kryje wszystkich, czyli kryje też zbrodniarzy w policji. To jest niedopuszczalne. Ja słyszałem tu policjantów, jeszcze kiedy nie było takiej eskalacji tych emocji społecznych, że prokuratura często niszczyła najlepszych policjantów. Wiecie dlaczego? Bo skutecznie walczyli z mafią. Narkotykową czy inną. Mafia znajdowała dojście i urządzało się prowokacje albo nagonkę, z których policjant przez parę lat nie mógł się wydostać. Tak prokuratura kiedyś niszczyła najlepszych policjantów. A dzisiaj, zobaczcie, często broni albo nieudolnych, albo zbrodniczych funkcjonariuszy. Czas wreszcie powiedzieć sobie prawdę. Rządowa prokuratura, która jest na usługach ministra, nie może dalej funkcjonować w ten sposób. Potrzebujemy niezależnej prokuratury i wybieranych prokuratorów, żeby wreszcie te kilka tysięcy prokuratorów odetchnęło i żebyście nie musieli wykonywać niemoralnych, chamskich nagonek i rozkazów zleconych wam z Warszawy, żebyście rzeczywiście mogli służyć narodowi polskiemu.
Czyli postulaty lokalna wybieralna prokuratura, a także lokalna wybieralna policja i szeryf wybierany przez państwa, przez nas. Darek Bielecki, to są skutki, jak się policjantów zamienia na działaczy partyjnych. Dokładnie. A komendę główną przeniesiono na Nowogrodzką. Frank Martin, ciekawy komentarz.
Bardzo trafny ten poprzedni komentarz. Dokładnie tak samo myślę.
Piotr Staliński, były komendant Centrum Szkolenia Policji z Konina, mówił w Radiu Tok FM, jakie są błędy już na poziomie właśnie rekrutacji. Mówi, należałoby wybierać tylko tych, którzy się do tego nadają, a nie przychodzą po to, żeby zgubić swoje frustracje lub korzystać ze środków przymusu, a część ma do tego inklinację. Testy psychologiczne w policji są te same, ale manipuluje się kryteriami. Jeśli potrzeba zasilenia służby nowymi osobami, to progi się obniża albo ćwiczy się zatrzymanie z koleżanką.
No to oczywiście, to oni tam mają ciekawe
jak
zajęcia
się później
w tej
policji. Ma mężczyznę do zatrzymania, no, silniejszego pewnie od koleżanki, no to jest problem.
Policja nie ma nic do ukrycia. Nasz rysownik Andrzej Patalon w trakcie programu taki rysunek dla państwa wykonał. On za chwilę będzie dostępny w mediach społecznościowych. Szukajcie na Idź Pod Prąd na Facebooku.
Tak, tylko tu bym uzastępił jeszcze kolejne kręgi. Prokuratorów, media rządowe, no i później sam rząd.
Andrzeju, czy chcesz skomentować swoje dzieło na gorąco? Andrzej Patalon, rysownik Idź Pod Prąd.
No, tutaj była kamera, było to nagrane, a jest wiele sytuacji, gdzie tej kamery nie ma. I takie rzeczy dzieją się częściej i dzieje się coś złego z polską policją, z państwem i idziemy coraz szybciej w stronę Białorusi. To jest straszne.
Już jest ten rysunek w mediach społecznościowych. Dziękujemy ci, Andrzeju, bardzo serdecznie. A państwa prosimy o podanie dalej tego rysunkowego komentarza sytuacji z Lubina, ale tak jak mówiliśmy, to nie tylko niestety dzieje się w Lubinie. Wciąż ani prokuratura, ani policja nie odpowiada na nasze telefony. Będziemy próbować nadal. I słowa podsumowania w tej sytuacji. Państwo, czy spodziewacie się,
państwo polskie jest na krawędzi,
że to się zmieni? Rzeczywiście jesteśmy na krawędzi, ale tak jak mówiliśmy, już nastolatkowie nawet dołączają do tego sprzeciwu. Na razie wobec policji, ale czy to się przemieni na sprzeciw wobec państwa, wobec rządu?
Na razie
mówi się, że można to wykorzystać przez obce środowiska, jak pisze Frank Martin. Mogą chcieć te obce, antypolskie środowiska wykorzystać tę tragedię do destabilizacji kraju. A przecież nie o to nam chodzi.
Myślę, że o to chodzi rządowi niestety. To rząd, to Jarosław Kaczyński ma na swoim koncie kolejne przykłady dzielenia Polaków. Dzielenia na różnych...
W jakim celu chce zdestabilizować?
Żeby tylko utrzymać się u władzy. Żeby ludzie nie patrzyli na przestępstwa tej hunty pisowskiej, tylko żeby zajmowali się czymś innym. On będzie napuszczał futerkowców na antyfuterkowców, szczepionkowców na antyszczepionkowców i tak dalej. Będą podgrzewali nastroje. Będą celowo podgrzewali nastroje, żeby tylko utrzymać się u władzy, żeby zarzuty NIK-u ogromnego złodziejstwa, marnotrawstwa, zadłużania państwa rzeczywiście nie ujrzały światła opinii publicznej i nie znalazły się na wokandzie sądowej sprawiedliwych polskich sądów. To jest ich cel na dzisiaj. Wielokrotnie polecałem książkę Xaviera Messinga 46 sekund. Tam właśnie opisany jest ten system zniszczenia państwa. Ekipa PiSu realizuje ten scenariusz. Albo jest to kupa głupców, którzy nie rozumieją tego, co robią i w ogóle nie znają się na władzy. Albo steruje nimi bardzo sprytna wschodnia agentura. Polska jest na krawędzi. Polska nie ma przywództwa. Polacy nie mają na kogo głosować. Nie mamy żadnego ogólnokrajowego środowiska znanego i popieranego, które mogłoby teraz przejąć władzę od tej ekipy niemotów lub sterowanych przez agentów ludzi. To jest tragedia naszego państwa. Ja nie dam łatwego rozwiązania. Głosujcie na Janka, Kryśkę czy na kogoś i tak dalej. Oczywiście jestem za przyspieszonymi wyborami. Uważam, że ta ekipa jest najgorszą, która się nam zdarzyła. Że już tu tylko powiem, no co, nic gorszego nie może być, a jak będzie, to co? Wiem, że trzeba to zatrzymać, tylko wiem, że Polska nie ma przywództwa, nie ma elity, która mogłaby poprowadzić naród do prawdziwej reformacji państwa. Nie ma. I to jest nasza tragedia. Będziemy coraz bardziej skłóceni, będziemy coraz bardziej napuszczani na siebie, będzie coraz większa eskalacja przeróżnych przemocy, przeróżnego bezprawia i tak dalej. Dlatego ruszyliśmy w ten projekt. Idź pod prąd wszelkiemu złu, wszelkim głupcom, wszelkiej agenturze. No i pokazujemy wam, słuchajcie, jest rozwiązanie znane od 2000 lat. Kościół katolicki najbardziej ukrywa przed wami prawdę o darmowym zbawieniu w Jezusie Chrystusie. I o tym, że Jezus żyje i chce zmienić moralnie ciebie. On cię popchnie do spowiedzi, do sakramentów, do całowania w dupę biskupa. Ale nie pokaże ci prawdziwego Jezusa Chrystusa. To jest największa tajemnica skrywana przed Polakami. Jezus żyje, może zmienić ciebie i może zmienić nasze społeczeństwo, nasz naród.
Słuchajcie, dla tych, którzy są z nami po raz pierwszy, pastor Paweł Chojecki, redaktor naczelny naszej telewizji, jest w międzyczasie osądzony przez sąd pierwszej instancji
za zdradę tajemnicy państwowej, podwójnie.
Za to, że rzekomo znieważył prezydenta Andrzeja Dudę, a także obraził uczucia religijne katolików. I prokuratura w Lublinie tym razem domaga się więzienia dla naszego redaktora naczelnego. Tych wszystkich, którzy jeszcze nie dołączyli do akcji Support Pastor Chojecki, proszę o dołączenie do tej akcji, wysyłanie na kontakt@idźpodprąd.pl swojego zdjęcia z takim właśnie hashtagem. Dziękuję wszystkim, którzy już takie zdjęcie do nas wysłali. Nie poddajemy się, apelujemy. Jest już 3 apelacje w sprawie pastora, ponieważ prawnicy są oburzeni działaniem prokuratury, a także polskich sądów. I ostatnie słowo, redaktor Cezary Kłosowicz.
Myślę, że przede wszystkim musimy szukać przyczyn. Tu już pastor wskazał tu kierunek. Ja jeszcze zacytuję jeszcze raz Piotra Calińskiego, właśnie byłego komendanta Centrum Szkolenia Policji w Legionowie. Przedtem powiedziałem błędnie, w Koninie, w Legionowie. Był też wicedyrektorem gabinetu komendanta głównego policji. On mówi właśnie, że w policji nie szuka się przyczyn, które doprowadzają do tych rzeczy. A to właśnie prawdziwa wiedza, znajomość przyczyn. Jeśli ich nie badasz, to po prostu czekasz na takie samo wydarzenie. To bardzo ryzykowne dla służby. On mówi o przyczynach tych zdarzeń w policji, a myślę, że wy powinniśmy się zastanowić nad przyczynami tego wszystkiego w całym narodzie, no bo ta policja się, ci policjanci też nie powstali znikąd, nie przyjechali z innej planety. Oni się też wywodzą z tego narodu i politycy, i prokuratorzy, i cały ten system, więc myślę, że tych przyczyn musimy poszukać między sobą. No a receptę, czy gdzie szukać jeszcze recepty na ich uzdrowienie, to już Paweł powiedział.
Drodzy Państwo, chyba niektórzy z Państwa, chodzi mi z rządu, chcą, żeby telewizja Idź Pod Prąd przestała nadawać, żeby pastor Paweł Chojecki przestał krytykować rząd, ale my się nie poddajemy. I jeśli chodzi o nasze funkcjonowanie, funkcjonujemy tylko dzięki Wam i dzięki Bogu. Wsparcie telewizji Idź Pod Prąd. Możecie nas wesprzeć na idźpodprąd.pl/wsparcie. Chciałabym Wam pokazać naszego widza Jacka z Chicago, z klubu Idź Pod Prąd Chicago, który powiedział, dlaczego wspiera telewizję Idź Pod Prąd. Prosimy, krótki materiał i wracamy za chwilę.
Jak pierwszy raz tu przyjechałem i weszłem do tego studia, to w telewizji to się tak wydaje, takie normalne, nie? Ale jest to tutaj bardzo dużo kamer. Byłem bardzo pod wrażeniem, jak tu młodzież pracuje, jak są zaangażowani bardzo w nagrywanie i ile tu pracy jest, tego sprzętu, że muszą ogarnąć. To jest po prostu, jestem bardzo pod wrażeniem, jak telewizja Idź Pod Prąd pracuje. Także dziękuję bardzo za Waszą pracę i zachęcam, żeby wspierać tą telewizję. Jest za co i po co.
Przypominam, że jeszcze kilka lat temu studio telewizji Idź Pod Prąd było w kuchni, w moim, no i Euniki, mojej córki, domu. Tamśmy zaczynali, ale dzięki Bogu i Wam, no zobaczcie, co w ciągu paru lat, można powiedzieć, pod prąd rządowi, pod prąd Kościołowi katolickiemu. Zobaczcie, że jednak w tej Polsce da się coś zrobić, jeśli jest dobry plan, dobre przywództwo, o tak powiemy, i są ludzie, którzy miesiąc w miesiąc, latami potrafią wiernie wspierać ten projekt, który uważają za kluczowy dla Polski. Każdemu dziękuję.
Chcę zamknąć naszego redaktora naczelnego, ale tak jak mówiłam, nie poddajemy się, nadajemy codziennie na żywo wsparcia, jeśli chodzi o gitary, czyli wpłaty, tak jak nazywa to pastor Paweł Chojecki. Jest już 275 wpłat, 275 gitar. Jeżeli chcecie nas wesprzeć, możecie to zrobić na kilka sposobów. PayPal, DotPay, Blik, wszystko na idźpodprąd.pl/wsparcie.
A celem jest właśnie 1000 osób, które nas już prawie 3 lata wspiera. 1000 gitar nam gra, tak to nazywamy.
Najnowszy numer magazynu Idź Pod Prąd w formie papierowej jest już dostępny w sklepie Idź Pod Prąd na idźpodprąd.pl/sklep, a także w kioskach w całej Polsce. W naszym sklepie znajdziecie również naklejki na samochód do akcji Support Pastor Chojecki i możemy po programie pokazać Wam reklamę wideo naszej najnowszej gazety. O 18:00 dzisiaj Idź Pod Prąd, dogrywka, i później 20:30 Biblia w czasie zarazy. Czytamy Ewangelię Mateusza. A po programie pomyśl dziś pastora Chojeckiego, Bóg, Niemcy, Olimpiada, a także kartka z kalendarza Piotra Setkowicza.
Zdaje się, że na dogrywce znowu będziemy gościć Polonię, tym razem z Nowego Jorku.
Do zobaczenia o godzinie 18:00, a później 20:30. Dziękuję serdecznie. Redaktor naczelny telewizji Idź Pod Prąd, pastor Paweł Chojecki, był moim Państwa gościem.
Dziękuję.
A także szef wiadomości Idź Pod Prąd, redaktor Cezary Kłosowicz. Dziękuję.
Dziękuję. Do zobaczenia.
Do zobaczenia.
W Polsce skazują za słowa. Redaktor naczelny Idź Pod Prąd usłyszał skandaliczny wyrok ograniczenia wolności za krytykę Kościoła katolickiego i prezydenta Dudy. Pastor Chojecki. Największym poszkodowanym są Polacy, a nie ja. To nasza wolność i nasze państwo zostało zhańbione. Eliza Michalik. Szokujący proces pastora Chojeckiego to sprawdzian dla demokracji. Jarosław Makowski. Być może artykuł o obrazie uczuć religijnych powinien zostać wyrzucony na śmietnik historii. Profesor Bartoś i profesor Kilian kontra biegła sądowa. Akcja społeczna Support Pastor Chojecki. Wolność zagrożona. Ręka komunizmu zadziałała. Zamknięto Apple Daily, prodemokratyczną gazetę z Hongkongu. Finlandia. Była minister oskarżona o mowę nienawiści. To, że usłyszałam zarzuty kryminalne za wyrażenie poglądów, wydaje się nierealne i absurdalne. Siódmy zjazd widzów telewizji Idź Pod Prąd. Politycy, lekarze, dziennikarze w debacie. Polska po chińskiej pandemii. Nauka. Między dżumą a cholerą. Bakterie chorobotwórcze w świetle nauki o stworzeniu. Piotr Setkowicz, autor książki Sędziowie myśli z dziejów inkwizycji, m.in. o okrągłym stole i o roli Jana Pawła II. praca czy misja, o realizowaniu zadań rodziny zastępczej. Nowy numer magazynu Idź Pod Prąd, dostępny w kioskach Ruchu, salonach Garmon i w Empikach, a także w sklepie Idź Pod Prąd.
Dziesiątego sierpnia 1946 roku w Nowym Porcie w Gdańsku wybuchł strajk dokerów rozładowujących statki. Zażądali oni podwyżki płac, poprawy warunków pracy i zwolnienia trzech kolegów aresztowanych za kradzież pszenicy. W budynku dyrekcji portu gdańskiego rozpoczęły się negocjacje przedstawicieli związków zawodowych, urzędu zatrudnienia i władz miasta. Przed budynkiem zgromadziło się około 2000 dokerów. Strajkującym zaproponowano podwyżkę płac od 1 września i ulgowe bilety tramwajowe. Oni jednak nie uwierzyli, że władza dotrzyma słowa i strajk trwał. Zgromadzeni zobaczyli trzech funkcjonariuszy UB i postanowili ich przepędzić. Kiedy ruszyli w ich stronę, ci oddali strzały w tłum, raniąc jednego z robotników. Rozwścieczeni tym, dokerzy rzucili się na nich. Jeden z nich, porucznik Karol Gronkiewicz, został śmiertelnie pobity. Dwaj pozostali uszli z ich rąk i zdołali się ukryć. Do akcji wkroczyły oddziały Korpusu Bezpieczeństwa Wewnętrznego i funkcjonariusze UB. Około 500 strajkujących aresztowano. Wprowadzono też do portu łami strajków z członków PPR i PPS. 31 sierpnia Sąd Rejonowy w Gdańsku skazał jednego ze strajkujących na dożywocie, jednego na 15 lat, a dwóch na 10 lat pozbawienia wolności. Ponadto kilkudziesięciu zostało wysiedlonych z Nowego Portu jako tzw. element niepożądany. Strajk dokerów w Nowym Porcie był pierwszym strajkiem w rządzonej przez komunistów Polsce. W roku 1952 władze komunistyczne nazwały jedną z ulic w Nowym Porcie imieniem Karola Gronkiewicza. Od roku 1990 ulica ta nosi nazwę strajku dokerów.
Niemcy kilka dni temu na olimpiadzie w Tokio przeżyli narodową tragedię w jednej z dyscyplin, w męskim rzucie oszczepem. Mieli praktycznie pewne to, co Polacy, zarówno mężczyźni, jak i kobiety, zdobyli w rzucie młotem. Ktoś taki dowcip powiedział, że dlaczego Polacy tak dobrze rzucają młotem? No bo przez ostatni czas historii mieli dość sierpa i młota. Noż to tak ci nasi młociarze, dlatego i kobitki, i mężczyźni tego młota mają dość, no to daleko rzucają. Wróćmy do męskiego oszczepu. Mieli praktycznie pewnego kandydata na złoty medal, zajął gdzieś tam odległe miejsce, a drugi otarł się o brąz, zdaje się, o 14 centymetrów. Ale po co ja tam w ogóle wam zawracam głowę jakimiś Niemcami? Otóż dziennik Bild, największy dziennik w Niemczech, największy dziennik w Europie, tam ponad chyba 3 miliony sprzedawanych egzemplarzy, napisał na ten temat artykuł. No i ten artykuł ma już ciekawe konotacje duchowe. Kończy się takim pytaniem. Co Bóg miał przeciw Niemcom tego wieczoru? Dlaczego tak źle im poszło? Oczywiście nie będziemy tam opowiadać o tych zawiłościach tego sportu, czy to Bóg, nie Bóg i tak dalej, ale zobaczcie, ciekawe pytanie. Że największy, najbardziej opiniotwórczy dziennik niemiecki pyta naród, czy czasem nie robimy coś złego, że Bóg no, nie dał nam powodzenia. To pytanie znalazło się właśnie w Bildzie. Myślę, że takie odwołanie do Boga w współczesnym czasie, świecie, także w dziedzinie sportu, zobaczcie, czyli codziennego życia, jest bardzo wartościowe. Kiedy rzeczywiście coś robię i wszystko idzie nie tak, być może warto się zastanowić, czy ja żyję w przyjaźni z Bogiem. Czy czasem Bóg nie chce mi czegoś pokazać przez te moje niepowodzenia. Niemcy? A tacy mądrzy. Nie mogę uwierzyć.